Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Tomas Toivi Blat. Ucieczka z Sobiboru. Przełożyła Małgorzata Schubert. Czyta Tomasz Budyta. Produkcja Film Factory Studio. Dla tych, którzy odeszli. Piąte przykazanie, nie zabijaj, to wcale nie jest przykazanie Boże. To wynalazek żydowski. Odpowiedź doktora Eugena Stöchlego, radcy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Wittenbergi, na protest przeciwko zbrodniczym aktom eutanazji złożony 4 grudnia 1940 roku przez pastora ewangelickiego Sautera. Rzeczywistość okazała się gorsza od wszelkich wyobrażeń. Przeżyć Sobibór nie oznaczało żyć. Hersch Zuckerman, Ocalały z Sobiboru. Przedmowa. Polska była demograficznym i geograficznym centrum Holokaustu. Ponad połowę jego ofiar stanowili polscy Żydzi. Co więcej, ponieważ reżim nazistowski wybudował na polskiej ziemi największe obozy zagłady, gdzie dopełnił się los Żydów deportowanych z Europy Środkowej i Zachodniej, Polska stała się również największym w Europie cmentarzem żydowskim. Trzy główne obozy zagłady, Bełżec, Sobibór i Majdanek, powstały na Lubelszczyźnie, zamieszkanej przed wojną przez ćwierć miliona Żydów. Tam właśnie urodził się autor tych wspomnień, Tomas Toivi Blat. Tam spędził dzieciństwo i młodość, która przypadła na lata wojny i okupacji. Blat wychował się w Izbicy, małym miasteczku w Lubelskiem, zamieszkanym głównie przez ludność żydowską. Wywieziony do obozu zagłady w Sobiborze uciekł, a przez następne miesiące ukrywał się przed prześladowcami niczym tropione zwierzę. Blat, jeden z nielicznych i wiarygodnych świadków tego straszliwego epizodu w dziejach ludzkości, znajdował się w samym centrum Holokaustu. Przed najazdem na Polskę 1 września 1939 roku Hitler podpisał ze Stalinem układ o rozbiorze ziem polskich. Początkowo Lubelszczyzna przypadła w udziale Stalinowi i została zajęta przez Armię Czerwoną. W końcu września nastąpiła jednak korekta wyznaczonych przez układ granic. Lublin, a wraz z nim rodzinne miasto Blata i Zbica, przeszły w ręce Niemców. Zaczął się proces wyniszczania i eksterminacji polskich Żydów. Kilkaset tysięcy z nich uciekło przed prześladowaniami na wschód, do sowieckiej strefy okupacyjnej. Wielu Żydów, zwłaszcza z Lubelszczyzny, schwytano i odstawiono za linię demarkacyjną. Jednocześnie na tereny te napływały rzesze Żydów wysiedlonych z zachodu, ponieważ naziści bezwzględnie realizowali politykę określaną dziś mianem czystek etnicznych. Zachodnie regiony Polski zostały przyłączone do III Rzeszy. Naziści pragnęli ziemi, ale nie jej mieszkańców. Dlatego, pozostawiwszy niewielką mniejszość niemiecką, wygnano większość z nich, zarówno Żydów, jak i Polaków, do centralnej Polski, do tak zwanego generalnego gubernatorstwa. Dystrykt lubelski generalnego gubernatorstwa miał się stać rezerwatem dla Żydów. Zimą 1939-40 rok napływały tu niezliczone transporty Żydów wysiedlonych z Niemiec, ziem przyłączonych do Rzeszy, a także z różnych rejonów generalnego gubernatorstwa. Pomysł zgromadzenia wszystkich europejskich Żydów w rezerwacie na Lubelszczyźnie bardzo przypadł do gustu władzom nazistowskim. Jak powiedział Arthur Seyss Inkart, nazistowski kanclerz Austrii i późniejszy komisarz Rzeszy w Holandii, cytując po powrocie z inspekcji dystryktu lubelskiego słowa jednego z miejscowych funkcjonariuszy, te bagienne tereny nadają się na żydowski rezerwat. Utworzenie go może doprowadzić do poważnego zdziesiątkowania Żydów. Hans Frank, generalny gubernator okupowanych ziem polskich, także początkowo nakłaniał swoich podwładnych do wypędzania Żydów na Lubelszczyznę. Rozprawcie się szybko z Żydami. Cóż za przyjemność w końcu raz na zawsze fizycznie unicestwić żydowską rasę. Wiosną 1940 roku wielu przywódców nazistowskich zaczęło się już jednak zastanawiać nad konsekwencjami czystki etnicznej przeprowadzonej na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Hermann Göring uświadomił sobie, że na wyludnionych terenach gospodarka wojenna nie będzie sprawnie działać. A Frank i jego ludzie, którzy musieli sobie radzić z zalewem wysiedleńców, po nie w czasie zrozumieli, że generalne gubernatorstwo nie będzie wzorcową kolonią, jeśli stanie się śmietniskiem niechcianych mieszkańców III Rzeszy. Zwolniono tempo wywózek, a wkrótce zarzucono pomysł utworzenia żydowskiego rezerwatu na Lubelszczyźnie. Niemieckie władze w Polsce, gromadzące w miastach Żydów, których miano deportować do dystryktu lubelskiego, znalazły się w kłopocie. Utworzyły więc dla nich duże, zamknięte getta miejskie. Ponieważ do dystryktu lubelskiego planowano raczej przywozić Żydów niż ich stąd wysiedlać, proces koncentracji i tworzenia gett przebiegał tu inaczej niż w Łodzi i w Warszawie, gdzie getta dla Żydów z okolicznych terenów zamknięto odpowiednio w maju i listopadzie 1940 roku. Na Lubelszczyźnie nie zwożono Żydów z małych miasteczek i wsi do stolicy dystryktu, ale wygnano wielu Żydów z Lublina do prowincjonalnych miast, takich jak Izbica. Pozostałych zaś w liczbie około 40 tysięcy zamknięto w getcie wiosną 1941 roku. W większości tych prowincjonalnych miast, przeludnionych z powodu napływu wypędzonych, nie tworzono zamkniętych gett. Żydzi z dystryktu lubelskiego, choć nie zostali zamknięci w gettach, gdzie codziennością stały się wkrótce głód i epidemie, cierpieli jednak takie same prześladowania. Pozbawiano ich dobytku i zmuszano do niewolniczej pracy, tak samo jak wszystkich polskich Żydów od początku okupacji niemieckiej. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. Wiosną 1941 roku Hitler skłonił dowództwo wojskowe, przywódców partii i osoby kierujące gospodarką Rzeszy do przygotowania się do wojny na wyniszczenie Vernichtungskrieg przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Wojny o przestrzeń życiową, Lebensraum, a zarazem krucjaty przeciw ojczyźnie komunizmu, gdzie mieszkało najwięcej Żydów na świecie. W pierwszych tygodniach rozpoczętej 22 czerwca 1941 roku wojny niemieccy najeźdźcy odnosili sukcesy. W połowie lipca Hitler, upojony wizją całkowitego zwycięstwa, zapoczątkował akcję systematycznej likwidacji sowieckich Żydów. Na początku października przystał na rozciągnięcie tej akcji zmierzającej do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej na pozostałe kraje europejskie znajdujące się pod rządami nazistów. W Związku Radzieckim Żydów mordowały masowo plutony egzekucyjne. Metoda ta nie mogła jednak zostać zastosowana w całej Europie. Wybrano inny sposób. Deportacje do obozów wyposażonych w urządzenia do zabijania gazem trującym. Metodę tę wypróbowano w Niemczech już wcześniej na ponad 70 tysiącach osób upośledzonych umysłowo. Jesienią 1941 roku zaczęto budować pierwsze obozy zagłady w Chełmnie, niedaleko Łodzi, i w Bełżcu, koło Lublina. W Chełmnie mordowanie trującym gazem Żydów zamkniętych w ciężarówkach rozpoczęto w pierwszych dniach grudnia 1941 roku, a wywózki z getta w Łodzi do Chełmna trwały od stycznia 1942 roku. W połowie marca na przyjęcie transportów gotów był obóz zagłady w Bełżcu, wyposażony w stacjonarną komorę gazową zamiast ciężarówek. Lubelskie getto otoczono 16 marca i rozpoczęto jego likwidację. W następnym miesiącu około 40 tysięcy Żydów albo zastrzelono na miejscu podczas brutalnych łapanek, albo wywieziono do Bełżca i zagazowano. W czasie likwidacji lubelskiego getta Józef Goebbels zapisał w swym dzienniku pod datą 27 marca 1942 roku. Poczynając od Lublina, w generalnym gubernatorstwie Żydzi są teraz wywożeni na wschód. Procedura jest dość barbarzyńska i stanowczo nie nadaje się do opisania. Niewiele zostanie z Żydów. Na szczęście wojna stwarza cały szereg możliwości, które trzeba było odrzucić w czasie pokoju. Musimy to wykorzystać. Opustoszałe getta w generalnym gubernatorstwie zostaną teraz zapełnione Żydami wyrzuconymi z Rzeszy. Procedura ta będzie od czasu do czasu powtarzana. Tak właśnie stało się w Izbicy. Mimo że Niemcy skupili się przede wszystkim na likwidacji getta w Lublinie, ucierpiały również inne miasta dystryktu lubelskiego, a także sąsiadującego z nim od wschodu dystryktu galicyjskiego. 23 marca 1942 roku Wywieziono z Izbicy do Bełżca około 2200 osób, prawie połowę żydowskich mieszkańców. Druga deportacja nastąpiła 8 kwietnia. Miejsce wywiezionych szybko zajęli Żydzi z zachodu. Do Izbicy przybyły po 3 transporty z Niemiec i Czechosłowacji. Miasto stało się, wedle niemieckiego określenia, tranzytowym skupiskiem Żydów czekających w kolejce na swą ostatnią podróż do komór gazowych. W połowie kwietnia 1942 roku obóz zagłady w Bełżcu pracował pełną parą. W ciągu miesiąca zamordowano tam 48 tysięcy Żydów z dystryktu lubelskiego i 36 tysięcy z Galicji. Wkrótce przestały wystarczać 3 małe komory gazowe w drewnianym baraku. Nie nadążano również z pozbywaniem się zwłok. Franz Stangl, przyszły komendant obozu w Sobiborze, a potem w Treblince, wspominał przerażającą scenę, której był świadkiem podczas wizyty w Bełżcu w kwietniu 1942 roku. Człowiek, z którym rozmawiałem, powiedział, że jeden z dołów był przepełniony. Wrzucono tam za dużo ciał. Rozkład przebiegał za wolno, także ciecz ze spodu wypchnęła do góry ciała, które stoczyły się ze wzgórza. Widziałem niektóre z nich. Boże, to było potworne. W połowie kwietnia wstrzymano więc transporty z Lubelszczyzny i Galicji do Bełżca, rozebrano drewniany barak z 3 małymi komorami gazowymi i zbudowano nowy, większy, kamienny budynek z 6 komorami. Mordowanie na skalę masową trwało jednak nadal. Choć Bełżec został zamknięty na czas rozbudowy, na początku maja rozpoczął działalność budowany od połowy marca nowy obóz zagłady w dystrykcie lubelskim – Sobibór. Wznowiono transporty, do połowy kwietnia zginęło tam ponad 50 tysięcy Żydów z Lubelszczyzny. Wywózka ofiar z Izbicy nastąpiła 15 maja. Obóz w Bełżcu otwarto ponownie w końcu maja 1942 roku, ale jechały tam transporty z Galicji i dystryktu krakowskiego, nie zaś z Lubelszczyzny. W końcu czerwca kolej przewoziła wyłącznie wojsko. Gdy w lipcu znów ruszyły transporty Żydów, linia kolejowa do Sobiboru została zamknięta z powodu naprawy, którą ukończono w październiku. W rezultacie Żydom z Lubelszczyzny darowano, z wyjątkiem sporadycznych egzekucji i kilku wywózek w końcu sierpnia z północnej części dystryktu do Treblinki, krótki okres wytchnienia. Gdy otwarto linię kolejową do Sobiboru, a do Treblinki zaczęły napływać transporty zlikwidowanego getta warszawskiego, czas ten się skończył. W październiku i listopadzie 1942 roku nastąpiła 3 fala wywózek. Systematycznie likwidowano jedną społeczność żydowską po drugiej. Czarny dzień Izbicy nastąpił 15 października 1942 roku. Spędzono wtedy do transportu większość Żydów znajdujących się w mieście. Ponieważ w wagonach nie starczyło dla wszystkich miejsca, w pobliżu stacji kolejowej zastrzelono około 500 osób. Według różnych źródeł tego dnia wywieziono do Sobiboru od 6 do 10 tysięcy osób. 2 listopada przyszło kolejne uderzenie. W Izbicy pozostało niespełna 1000 Żydów. Izbica znalazła się wówczas wśród 8 gett w dystrykcie lubelskim, którym pozwolono przetrwać zimę, choć w styczniu przeprowadzono w mieście jeszcze jedną łapankę. Ostatecznie 28 kwietnia 1943 roku ostatni Żydzi z Izbicy zostali wywiezieni do Sobiboru. Był wśród nich Tomasz Blat z rodziną. W 1942 roku niemieccy likwidatorzy gett skutecznie pozbawiali swoje ofiary chęci oporu. Każda wywózka miała być ostatnia. Jeśli wszyscy zachowają spokój, ci Żydzi, którzy przeżyją, będą mogli wrócić do pracy. Ale w razie jakichkolwiek kłopotów getto zostanie natychmiast zlikwidowane. To oszustwo działało, dopóki ostateczny niemiecki cel, całkowite unicestwienie Żydów, wydawał się nie do uwierzenia. Dlaczego Niemcy mieliby zachowywać się nieracjonalnie i zabijać żydowskich pracowników tak potrzebnych niemieckiej machinie wojennej? Jeśli wziąć pod uwagę nierówność sił między Niemcami a ich ofiarami, a także realną groźbę odwetu w razie jakiegokolwiek sprzeciwu wobec wywózek, opór nie wydawał się rozsądny. W strasznym roku 1942 większość polskich Żydów wybierała ukrywanie się w czasie łapanek i udowadnianie swej przydatności dla niemieckiej gospodarki. Ale w roku 1943 cel nazistów nie pozostawiał już wątpliwości. Groźba odwetu straciła na sile, a postawa Żydów zaczęła się zmieniać. Gdy w styczniu Niemcy wznowili wywózki z warszawskiego getta, napotkali opór i wycofali się. W kwietniu kolejna próba deportacji doprowadziła do wybuchu w getcie powstania. W lipcu więźniowie obozu zagłady w Treblince wszczęli bunt i zorganizowali ucieczkę. W sierpniu przeciwstawiono się likwidacji pozostałości getta w Białymstoku. Bunt Sobiborze i ucieczka więźniów w październiku 1943 roku, w której wziął udział Thomas Blatt, były przejawem zmiany postawy Żydów. Na Lubelszczyźnie odpowiedź Niemców była miażdżąca. Heinrich Himmler uważał istniejące jeszcze obozy pracy za potencjalne zagrożenie. Nie można było ich jednak likwidować etapami, bez wywołania tego rodzaju desperackiego oporu i ucieczki, jakie wydarzyły się w Treblince i Sobiborze. Na początku listopada 1943 roku Himmler wezwał więc do Lublina jednostki SS i policji z całej Polski. 3 i 4 listopada przeprowadziły one operację Dożynki Ernstfest. Zamordowano wówczas około 42 tysięcy Żydów w obozach pracy w Majdanku, tam było najwięcej zabitych, Poniatowej i Trawnikach. Była to największa operacja w ramach ostatecznego rozwiązania. Dymy z spalonych ciał Żydów z Majdanka przez ponad tydzień wisiały nad Lublinem niczym gęste chmury. Dystrykt lubelski został ogłoszony Judenfrei, wolnym od Żydów. Na terenach tych pozostali tylko Żydzi walczący w ukryciu o przetrwanie, tak jak Thomas Blatt. Próba przeżycia w sytuacji nieustannego zagrożenia stanowiła ciężkie doświadczenie. Gdy w lipcu 1944 roku wkroczyła Armia Czerwona, w kryjówkach pozostali już tylko nieliczni czekający na ratunek. Thomas Blatt był jednym z nich. Jego książka to niezwykła opowieść o zmaganiach o przeżycie w ciągu 5 lat okupacji niemieckiej. Christopher Browning. Wstęp. 1 września 1939 roku, miałem wówczas 12 lat, Niemcy najechały na Polskę, zaczęła się II wojna światowa. Polacy poddali się po kilku tygodniach walk, a liczący 36 milionów mieszkańców kraj padł łupem nazistów. Stopniowo nasilały się prześladowania Żydów, w końcu masowo wywożonych do obozów zagłady. Zawsze czułem potrzebę pisania. Jeszcze w szkole podstawowej prowadziłem dziennik. Po wybuchu wojny nawyk ten przybrał na sile. Nie przerwałem pisania nawet wtedy, gdy zaczęły się dziać rzeczy straszne. Później uświadomiłem sobie, że pisałem prawdopodobnie w imieniu tych, którzy nie przeżyli. W owym czasie regularnie oddawałem stronę mego dziennika chrześcijańskim przyjaciołom na przechowanie. Los nie oszczędził mi okrutnych doświadczeń, jakie przypadły w udziale Żydom w okupowanej przez nazistów Polsce. Z getta trafiłem do więzienia, a później do osławionego obozu śmierci w Sobiborze, gdzie wziąłem udział w buncie i ucieczce przed nieuchronną śmiercią. Później ukrywałem się w lasach, niczym tropiona zwierzyna, a wreszcie, tuż przed wyzwoleniem, dołączyłem do polskiego podziemia. Dziennik traciłem często, potem odtwarzałem, a potem znów traciłem. Po wojnie udało mi się odtworzyć około 40% zapisków. W 1952 roku sporządziłem na ich podstawie rękopis, który przedstawiłem polskiemu komunistycznemu wydawnictwu. Zgodziło się wydać książkę, ale na własnych warunkach, co groziło zniekształceniem wielu istotnych faktów. Ponieważ się temu sprzeciwiłem, rękopis powędrował do szuflady na następne 6 lat. W 1957 roku wyemigrowałem do Izraela. Tuż po przyjeździe dałem rękopis byłemu więźniowi Auschwitz z prośbą o opinię. Po 3 tygodniach powiedział tylko: ma pan bujną wyobraźnię. Nigdy nie słyszałem o Sobiborze, a tym bardziej o buncie tamtejszych więźniów. W obozie śmierci w Sobiborze esesmani wielokrotnie chłostali mnie pejczem, ale nigdy nie czułem aż tak ostrego bólu, jak wtedy, gdy usłyszałem te słowa. Skoro nie wierzy mi ocalały z Auschwitz, kto mi uwierzy? Minęło kolejnych 20 lat. Gdy w roku 1978 telewizja nadała miniserial Holokaust, na fali zainteresowania tematyką pojawiło się więcej relacji o tamtych czasach. Fragmenty mojego dziennika zostały opublikowane w czasopismach i gazetach, a także wykorzystane w książce Richarda Raschke Escape from Sobibor Houghton Mifflin Boston 1987, która stała się podstawą filmu pod tym samym tytułem. Gdy niedawno czytałem swoje wspomnienia, zadawałem sobie pytania. Jaki będzie pożytek z mojej książki, skoro o Holokauście tyle już napisano? Co mógłbym jeszcze dodać? Kogo to zainteresuje? Doszedłem do wniosku, że moja opowieść zainteresuje nie tylko nielicznych ocalałych z Holokaustu, ale może też zostać uznana przez przyszłe pokolenia za wartościowe świadectwo. Przeczytałem wiele optymistycznych, jak je nazywam, książek o Holokauście. Zawierają one, oprócz opisów ludzkiego okrucieństwa i cierpień, również przesłanie mówiące o odwadze, poświęceniu, żarliwej wierze, sile woli. W mojej książce nie ma przesłania. Jest to opowieść o kilkunastoletnim żydowskim chłopcu, po prostu próbującym przeżyć. Ta opowieść o cierpieniu i upartym trzymaniu się życia nawet mnie samemu wydaje się miejscami nieprawdopodobna. Choć każde zawarte w niej słowo jest prawdą. Początek. Twarzą w twarz z rzeczywistością. Brama się otworzyła i ujrzeliśmy coś, co wyglądało jak ładna wioska. Przed nami ciągnęła się czarna droga, obsadzana kwiatami. Po lewej stronie stał kolorowy dom, otoczony nienagannie utrzymanym trawnikiem, drzewami i rabatami. Ruszyliśmy przed siebie, mijając drogowskazy i drewniane figury przedstawiające kelnera z półmiskiem i fryzjera z brzytwą. Czy tego rodzaju miejsce mogło być fabryką śmierci? Niemożliwe. Może to naprawdę jest obóz pracy, tak jak mówili Niemcy. Ja jednak wiedziałem swoje. Nawet przechodząc obok zielonego domku z sielską nazwą Jaskółcze Gniazdo nad drzwiami, wiedziałem, że czeka mnie tu śmierć. Ale dlaczego? Miałem zaledwie 15 lat. Cóż takiego zrobiłem, żeby na nią zasłużyć? Oceniłem sytuację. Otaczały nas druty kolczaste i ukraińscy strażnicy z karabinami. Beznadziejne. Żadnych szans ucieczki. Zerknąłem na swoją matkę. Była blada i mizerna. Po raz pierwszy zauważyłem głębokie zmarszczki wokół jej ust. Miała tylko 46 lat, ale 4 lata nieludzkiego życia w getcie postarzyły ją i pozbawiły sił. Wydawało się, że nie dba już o to, co się z nią stanie. W tym rzecz. Mieliśmy zginąć w komorach gazowych lub porażeni prądem, jak sądzili niektórzy z nas. To nasze ostatnie chwile. Słońce wciąż stało wysoko, śpiewały ptaki. Był piękny wiosenny dzień, 28 kwietnia 1943 roku. Nie chciałem umierać.
Zatrzymać się! Mężczyźni na prawo, kobiety i dzieci na lewo!
Wrzasnął esesman. Nieliczni chłopcy w moim wieku pozostali przy matkach. Mój 10-letni brat zostawił ojca i podszedł do matki, którą wciąż trzymałem za rękę. Czy mam jakąś szansę? Musiałem podjąć decyzję. Szybko ucałowałem matkę w policzek. Chciałem coś powiedzieć, Wiedziałem, że rozstajemy się na zawsze, ale z jakiegoś powodu, którego do dziś nie rozumiem, rzuciłem nistego, nizowego. Nie pozwoliłaś mi wczoraj wypić całego mleka. Chciałaś zostawić trochę na dzisiaj. Odwróciła się powoli i spojrzała na mnie ze smutkiem. O tym myślisz w takiej chwili? Wspomnienie tej sceny prześladuje mnie po dziś dzień. Żałuję, że pożegnałem matkę w taki dziwny sposób. Oddałbym wszystko, żeby cofnąć czas, żeby móc ją uścisnąć i powiedzieć, że ją kocham. W 1943 roku byliśmy już jednak niczym roboty zobojętniałe na wszystkie cienie. Nigdy nie płakałem. Byłem za dorosły, żeby płakać. A gdybym nawet umiał wyrażać uczucia, nie było na to czasu. Dołączyłem do ojca stojącego w grupie mężczyzn. Przed nami stanął potężnie zbudowany Niemiec z pałką i zapytał, jakie mamy zawody. Nawet w takiej chwili było to jak promyk nadziei, ochłap rzucony skazańcom. Ludzie zaczęli przepychać się do przodu, krzycząc: jestem szewcem, jestem krawcem, jestem cieślą, jestem piekarzem. Właściwa odpowiedź mogła ocalić życie. Zdawałem sobie sprawę, że nikt mnie nie uzna za jakiegokolwiek fachowca. Nieduży i chudy wyglądałem na o wiele młodszego. Nie miałem się czym pochwalić, ale też przepchnąłem się do przodu w nadziei, że zostanę zauważony. Wpatrywałem się intensywnie w esesmana, powtarzając w myślach: Boże, spraw, żeby wziął mnie, wziął mnie, wziął mnie. W pewnym momencie nasze oczy się spotkały. Wiedziałem, że to decydujący moment. Zwróciłem jego uwagę, wskazał mnie i powiedział:
Komm raus, du Kleiner. Wystąp, mały.
Chwilowo byłem uratowany. Ludzie, których błagania pozostały bez odpowiedzi, wzniecili taki tumult i zgiełk, że esesman chwycił pałkę i zaczął nią wymachiwać na prawo i lewo, bijąc na oślep, gdzie popadnie. Mój ojciec uginał się pod uderzeniami. Cierpiałem katusze, nie mogąc mu pomóc. W zamieszaniu straciłem go z oczu. W końcu wybrano i ustawiono z boku grupę około 40 mężczyzn reprezentujących różne zawody. Resztę, około 200, poprowadzono dalej. Powoli znikali nam z pola widzenia. Szli do komór gazowych, a mój ojciec był jednym z nich. Ale wtedy to do mnie nie docierało. Gdy pędzono naszą grupę wybrańców, z oddali słyszałem krzyki i od czasu do czasu strzały. Nagle zapadła cisza. Dochodził tylko głuchy warkot jakiegoś silnika.
Juden laufen! Żydzi biegiem! Krzyknął esesman.
Pobiegliśmy pod groźbą bata i karabinu maszynowego do ogrodzenia z drutu kolczastego. Wszystko działo się tak szybko, że nie mieliśmy czasu pomyśleć.
Herein! Wchodzić!
Znaleźliśmy się na dziedzińcu otoczonym zwykłymi drewnianymi barakami. Podszedł do nas schludnie ubrany więzień.
Jestem Kurt, przedstawił się. Podajcie wasze nazwiska i daty urodzenia.
Kolejno wpisywał nas do księgi. Ktoś zapytał: co to za miejsce?
Będziecie pracowali, odparł i dodał szybko: a teraz pójdziecie do waszego baraku. Za mną!
Wnętrze baraku było bardzo czyste. Około 1/5 dużego pomieszczenia zostało oddzielone cienką ścianką z drzwiami. Jak się dowiedziałem później, była to kwatera kapo. Po środku stał drewniany stół z dwiema ławkami, a pod ścianami trzy kondygnacje wieloosobowych prycz, sięgających od podłogi do sufitu. To były nasze legowiska.
Wybierzcie sobie miejsca, polecił Kurt.
Zaczęła się szalona przepychanka. Od razu ruszyłem do najdalszego rogu górnej pryczy i wspiąłem się na nią. Miejsca przeznaczone dla jednej osoby były bardzo wąskie. Miały zaledwie 60 centymetrów szerokości. Leżały na nich koce, jakby ktoś właśnie je opuścił. Rzeczywiście, pod swoją poduszką znalazłem skarpety, chleb, papierosy, zdjęcia oraz strzępki papieru z bazgraniną w obcym języku. Najwyraźniej ktoś tam spał. Nie mogłem się nad tym zastanawiać. Nie byłem jeszcze gotowy pogodzić się z myślą, że żyję, ponieważ ten ktoś jest teraz martwy. Ze swojej pryczy widziałem przez otwór między ścianą a dachem, co dzieje się na zewnątrz. Na dziedzińcu nagle pojawił się SS-man.
Ty i ty!
— krzyknął. Wybrał na chybił, trafił 15 nowo przybyłych, którzy stali najbliżej, i wyprowadził ich. Zeskoczyłem z pryczy i wyszedłem na plac. W oddali widać było dym i płomienie. W powietrzu unosił się dziwny, słodkawy zapach. Wolałem się nie domyślać, skąd się wziął. Mężczyźni wrócili dość szybko, głęboko wstrząśnięci i przygnębieni. Kazano im zebrać z ogrodzonego placu wciąż ciepłe ubrania osób z naszego transportu i przenieść się na inny plac, gdzie więźniowie sortowali rzeczy. Niektórzy rozpoznali ubrania swoich najbliższych. Wróciłem do baraku i położyłem się na pryczy. W głowie miałem chaos. Ani przez chwilę nie myślałem o stracie matki, ojca i brata. Nie dałem się ponieść emocjom. Chyba instynktownie przeczuwałem, że gdybym sobie na to pozwolił, skutki byłyby katastrofalne. Nie mogłem się natomiast powstrzymać od roztrząsania sekwencji wydarzeń, które doprowadziły do tego okropnego finału. Bez końca zastanawiałem się, co by się stało, gdyby moja rodzina uciekła w 1939 roku do Związku Radzieckiego, tak jak planowaliśmy. Może byśmy przeżyli. Wracałem myślami do chwili miejsc, w których prawdopodobnie nie wykorzystaliśmy szans ratunku. Czy to by nas ocaliło, czy tylko szybciej nas tu przywiodło? Jak mogliśmy uniknąć tej okropnej sytuacji? Wyemigrować przed wojną, zanim zaczął się ten nazistowski horror? I dokąd wyemigrować? Do Ameryki? Czy by nas przyjęto, nawet gdybyśmy mieli pieniądze? Ale wtedy sprawy nie przedstawiały się tak groźnie. Skąd mogliśmy wiedzieć, co się stanie? Izbica. Urodziłem się w 1927 roku w Izbicy i tam spędziłem dzieciństwo, co odcisnęło piętno na całym moim życiu. Uważałem to miejsce za pępek świata. O tym, że istnieją inne miasta, wiedziałem przed pójściem do szkoły tylko dzięki krewnym. Jedna z moich ciotek, Haja, wyszła za mąż i przeprowadziła się do Krasnego Stawu. Moje babcie mieszkały w Zamościu i Lublinie, a wujek w Warszawie. Kuzyni wyemigrowali za granicę, dwaj z nich, komuniści, w 1930 roku wyjechali do Rosji. Kolejny, syjonista, wyjechał do Palestyny, a jeszcze jeden z głową do interesów znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Z ich listów dowiadywałem się trochę o szerokim świecie. Izbica była typowym sztetl położonym nieopodal Lublina w południowo-wschodniej Polsce. Na okolicznych wzgórzach znajdowały się gospodarstwa katolickich chłopów, ale sama Izbica była zamieszkana głównie przez Żydów. Większość mieszkańców żyła w biedzie, w drewnianych domach, tylko nieliczni zamożniejsi mieli domy murowane. Wodę czerpano z 3 studni artezyjskich i kilku źródeł. Do połowy lat 30. ubiegłego wieku w mieście nie było elektryczności. Wśród ludności żydowskiej przeważali ortodoksi, ale zaczęły pojawiać się też postępowe nurty. Znikały brody i pejsy, tradycyjne chałaty i jarmułki stopniowo ustępowały miejsca ubiorom współczesnym. Moja rodzina mieszkała w Jerisze, dużym domu wybudowanym przez prapradziadka. Następne pokolenia stopniowo podzieliły dom na szereg niewielkich mieszkań. Uchodziliśmy za rodzinę zamożną. Dom był drewniany, piętrowy. Po obu stronach korytarza znajdowały się małe, jedno- lub dwupokojowe mieszkanka. Mieszkaliśmy w pierwszym, po lewej stronie. Mieliśmy kuchnię z piecem opalanym drewnem i półkami na naczynia. Stało w niej łóżko dla służącej. Co dzień jeden z kilku miejskich nosiwodów i osele przynosił nam wodę w wiadrach. Był to luksus zarezerwowany dla bogaczy. Wodę trzymaliśmy w dużym zbiorniku z ocynkowanej blachy. W jadalni stały drewniany stół z 4 krzesłami, duży brązowy kredens i zegar dziadka. Wysoko na ścianie wisiał wypchany kolorowy bażant, prezent od pewnego myśliwego, oraz 2 obrazy ze scenami ludowymi kupione od biednego polskiego studenta malarstwa. Za przepierzeniem znajdował się mały pokoik, w którym stała tylko kanapa. Sypialnia była mała, z podwójnym łóżkiem, stolikiem nocnym pełniącym jednocześnie funkcję apteczki i dużym kaflowym piecem ogrzewającym pokój zimą. Obok nas mieszkała ciotka Miriam, której syn też miał na imię Toivi i był moim rówieśnikiem. Mieszkanie naprzeciwko zajmował motel Brinker z córką, wdowiec, właściciel małej kawiarni. Sąsiedni pokój, ciasny i ciemny, należał do Rajzł, która z trudem zarabiała na nędzne życie, kupując parki młodych gęsi i tucząc je na sprzedaż. Jej jedyny syn, młodzieniec chory na gruźlicę, nigdy nie opuszczał łóżka. Przy końcu korytarza znajdowały się schody na piętro. Mieszkała tam w dwóch pokojach moja babcia, Hany Sure, z synem wujem Jankielem. Dwa pozostałe pokoje na tym piętrze stały nieużywane. W izbicy wszyscy znali wszystkich, a zamiast nazwisk używano przydomków. Jedno lub dwa słowa często celnie opisywały czyjeś przekonania, pozycję społeczną, pochodzenie rodzinne czy cechy fizyczne. Byli wśród nas Łame, Kulawy Chaim i Dziobaty Jojne. Każdy wiedział, że Zamościer Becker to Szulim Handwerker, piekarz z Zamościa. Mojego ojca nazywano Lejbelegoj, ponieważ uchodził za wolnomyśliciela i jadał szynkę i utrzymywał bliskie stosunki z chrześcijanami. Zamieszanie w sprawach wiary pogłębiła u mnie szkoła. Uczęszczałem zarówno na lekcje religii żydowskiej, jak chrześcijańskiej. Ogromnie fascynowały mnie opowieści biblijne. Gdy miałem około 7 lat, myślałem, a może one mówią prawdę? Może mój tata jest gojem? Rzadko chodzi do synagogi, pali papierosy w sobotę i je szynkę. Co prawda, robiąc to, zamyka drzwi na klucz i okiennice, ale wszyscy i tak wiedzą. Pewnego dnia ojciec podał mi plasterek szynki.
Spróbuj to, Iwino, spróbuj tego. To jest dobre.
Spróbowałem. Smakowało lepiej niż jakiekolwiek mięso, które jadłem. Ale następnego dnia ciotka Miriam, która podsłuchała naszą rozmowę przez cienką ścianę, zawołała mnie do swojego pokoju.
Toivi, jesz szynkę, przyznaj się.
To nie było pytanie, ale stwierdzenie. Chciała się tylko upewnić. Nigdy nie kłamałem. Tak, ciociu Miriam, jadłem szynkę.
Zostaniesz ukarany i pójdziesz do piekła,
oznajmiła surowo.
Nie słuchaj swojego ojca. On nie jest prawdziwym Żydem.
Ale ciociu, dlaczego mam pójść do piekła? Nauczyciel religii kazał nam słuchać rodziców. Co ja złego zrobiłem?
Chciałem się jakoś usprawiedliwić. Na ciotce nie zrobiły jednak wrażenia ani mój drżący głos, ani przerażona twarz.
Toivi, powtórzyła, dla Żydów zakazane jest jedzenie wieprzowiny. Nie jest koszerna, a ty pójdziesz za to do piekła.
Choć minęło wiele lat, wciąż pamiętam, jak bardzo byłem wstrząśnięty. Wrażliwy chłopiec o bujnej wyobraźni, ujrzałem się w płomieniach, wydany na pastwę diabłów. O Boże, żałuję, 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 szeptałem, leżąc na kanapie. Głowa mi pękała od natrętnych myśli. Gdy matka wróciła z zakupów, miałem wysoką gorączkę. Wezwano lekarza, który przepisał mi lekarstwa. Chorowałem przez wiele dni, a wszyscy byli dla mnie mili. Matka dała mi nawet do zabawy swój cenny zegarek. W końcu pojawiła się ciotka Miriam.
Ciociu Miriam, boję się.
Czego się boisz?
Boję się, że pójdę do piekła.
Toivi, martwisz się tym?
Patrząc na mnie długą chwilę, zrozumiała, co się stało i powiedziała:
Toivi, musisz przestrzegać żydowskiego prawa, ale Bóg jest miłosierny i z Jego woli, gdy skończysz 13 lat i będziesz miał bar mitwę, zacznie się dla ciebie nowe życie. Wszystkie twoje dawne grzechy zostaną odpuszczone.
Ujrzałem iskierkę nadziei dla swojej duszy. Jeszcze przez długi czas martwiłem się jednak o skazaną na potępienie duszę ojca. Jego bar mitwa była dawno temu. Nie miał już drugiej szansy. Ja natomiast mogłem zacząć nowe życie. Cudownie ozdrowiałem i mając w zapasie 5 lat do bar mitwy, znów zacząłem jeść szynkę.
Nazywano mnie Toivi Hershabera, po dziadku. Hershber
był ortodoksyjnym Żydem bardzo pobożnym i szanowanym w społeczności. Gdy ktoś, kto znał moją rodzinę, chciał zganić moje skandaliczne gojowskie postępki, takie jak nienoszenie pejsów czy opuszczanie hederu, mówił z rozpaczą: Toivi, gdyby twój dziadek Hirschberg, który jest teraz w niebie, wstał z grobu i cię zobaczył, ze wstydu sam by od razu znów się położył. Mijały dni i lata, a moja rodzina wciąż trwała rozdarta między skrywanymi próbami wyzwolenia się z pęt tradycji, a potrzebą utrzymania dobrych stosunków ze skrajnie ortodoksyjnymi krewnymi, z którymi mieszkaliśmy pod jednym dachem. Od czasu do czasu nosiłem nawet pejsy. Wierzyłem w Boga i bałem się Go. Na ile mogłem, próbowałem przestrzegać nakazów. Po porannym myciu odmawiałem Modę Ani, dziękując Bogu, że strzegł mojej duszy, gdy spałem. Przed jedzeniem myłem ręce i odmawiałem modlitwę. Moi rodzice, których szanowałem i słuchałem, postępowali jednak inaczej. Od czasu do czasu bywali w chrześcijańskich domach i jedli niekoszerne jedzenie. Gdy krewni podejrzewali, że rodzice nie uczczą należycie jakiegoś ważnego święta, po prostu porywali mnie, zabierając do swoich domów i sadzając przy stole. Nadal nie jestem pewny, na czym opierała się moja wiara w Boga. Wierzyłem po prostu w Jego wszechpotęgę, moc pomagania i karania. Nabrałem jednak wątpliwości, gdy spłonął tutejszy Beit Midrasz. To był Jego dom. To On miał władzę. Nic nie mogło zdarzyć się wbrew Jego woli. Miałem wiele pytań do Boga. Mimo to wierzyłem w Niego. Wiele razy wracając późno od przyjaciół ciemnymi ulicami, przestraszony, ścigany przez wyrosłe w niej wyobraźni demony, powtarzałem modlitwę Szma Izrael. Podczas modlitwy nie mogło spotkać mnie nic złego. Z katolickimi sąsiadami żyliśmy w zgodzie. Co prawda na budynku poczty pojawiały się czasem antysemickie hasła w rodzaju Żydzi do Palestyny czy nie kupuj u Żyda, ale nikt nie traktował ich poważnie. W szkole uczniowie katolicy i żydowscy trzymali się przeważnie w swoich grupach. Dzieci żydowskich było mniej więcej tyle samo co katolickich, bo choć Żydzi stanowili ponad 95% ludności miasteczka, do tutejszej szkoły podstawowej chodziły też dzieci z okolicznych wsi. W klasach nie dawały o sobie znać ostrzejsze antagonizmy. Zdarzały się niepokoje na tle religijnym, ale wewnątrz społeczności żydowskiej. Pewnego razu grupa młodych Żydów z Zamościa nieoczekiwanie zjechała do Izbicy w szabat na rowerach, bez jarmułek na głowach. Tego było już za dużo dla mieszkańców. Przybysze zostali przepędzeni kamieniami przez swych ortodoksyjnych braci. Zgodnie z żydowskim prawem w szabat życie w miasteczku zamierało. Uczniowie żydowscy nie chodzili do szkoły. W całym miasteczku panowały niezwykły spokój i świąteczny nastrój. Żydzi dostojnie, w atmosferze świętości, kroczyli do synagogi. Mężczyźni w czarnych chałatach i jarmułkach lub kapeluszach nieśli tałesy w haftowanych torbach. Kobiety miały długie spódnice, peruki i chustki, a towarzyszące im dzieci wyglądały jak miniatury dorosłych. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że te spokojne soboty w Izbicy wkrótce staną się tylko wspomnieniem. Początek wojny. Nazistowski terror rozpoczął się wraz z najazdem niemieckim na Polskę we wrześniu 1939 roku. Z afiszów krzyczało słowo mobilizacja, a na rynku Herold Miejski ogłaszał zalecenia na wypadek nalotów. Dwa dni później na miasto spadły pierwsze bomby. Nie wyrządziły szkód, ale moja rodzina na wszelki wypadek przeniosła się do położonej w głębi lasów wsi Pańska Dolina, około 20 kilometrów od Izbicy. Dotarłszy tam, usłyszeliśmy wybuchy. Niemcy bombardowali stanowiska oddziałów polskich, które znalazły tu schronienie. Kilka dni później polskie wojsko zaczęło się wycofywać. Żołnierze zakopywali w lesie broń i amunicję, aby zmniejszyć obciążenie. Natychmiast pojawiali się jacyś polscy cywile i wszystko wykopywali. Na skraju lasu młody porucznik przemawiał do grupy zmęczonych, brudnych żołnierzy. Ze smutkiem mówił o bardzo ciężkich chwilach, które nadeszły. Wspominał walkę z Niemcami, podkreślał gotowość żołnierzy do oddania życia w obronie ukochanej ojczyzny. Oznajmił, że komuniści, teraz sojusznicy nazistów, zadali im cios w plecy i że armia sowiecka najechała na Polskę ze wschodu. I choć wiadomo, że ich dywizja została otoczona przez Niemców, stoczą swą ostatnią bitwę. Porucznik rozkazał żołnierzom bronić tej wsi do ostatniego pocisku, do ostatniego granatu. Oddział odśpiewał rotę i ruszył w głąb lasu. Nieprzerwany terkot broni maszynowej od zachodu zwiastował nadejście Niemców. Nie wiedzieliśmy, co robić. Niektórzy Żydzi opowiadali się za ucieczką na wschód. Inni utrzymywali, że Niemcy nie są przecież pozbawieni ludzkich uczuć i nie skrzywdzą cywilów. Część postanowiła przekroczyć Bóg i wyjść naprzeciw Sowietom. My wróciliśmy do Izbicy. Po powrocie okazało się, że Niemcy byli w mieście i odeszli, a teraz nadchodzą Sowieci. Byłem rozczarowany. Przybiegł do mnie mój brat Hersz i powiedział, że tu są jeszcze dwaj żołnierze niemieccy, kupują chleb w piekarni Handwerkera. Pomyślałem, że wojna zaraz się skończy, a ja nie mogę stracić szansy obejrzenia Niemca. Kilka minut później znalazłem się pod piekarnią i zobaczyłem dwóch żołnierzy w nieznanych, ciemnozielonych mundurach, pakujących świeży chleb do toreb przy rowerze. Przystanąłem w pobliżu i słuchałem. Mógłbym przysiąc, że mówili w jidysz. Choć niektóre słowa brzmiały dziwnie, rozumiałem ich rozmowę. Żołnierze rzucili mi cukierka, a ja podziękowałem, widzisz. A Scheinem Dank! Roześmiali się i poprawili na Dankeschön! A potem wyjechali z miasta. Rosjanie weszli do Izbicy w ponury, dżdżysty dzień. Miejscowi komuniści, których przywódcą był Żyd Abram Weiss, dawniej szewc, zorganizowali czerwoną milicję. Około południa nasz rodzinny obiad został przerwany przez hałas silników. Z balkonu widziałem ciężkie sowieckie czołgi, a za nimi ciężarówki pełne żołnierzy. Ciągnęły błotnistym poboczem głównej ulicy, aby nie natknąć się na miny przeciwczołgowe. W mieście wciąż przebywało jeszcze trochę polskich żołnierzy i oficerów, więc co gorliwsi, tutejsi komuniści, natychmiast rzucili się ich rozbrajać. Oficerów Armii Czerwonej nie sposób było odróżnić od zwykłych poborowych, ponieważ nie nosili żadnych dystynkcji, a wszyscy mieli długie, szare, wystrzępione płaszcze. W stosunku do cywilów zachowywali się przyzwoicie. Niektórzy żołnierze spali w ciężarówkach zaparkowanych obok czołgów na rynku, inni na wiązkach słomy w budynku kina. Żaden nie odważył się wejść do prywatnego domu. Kilka dni później wujek Szmulstaw powiedział nam, że Armia Czerwona się wycofa. Krążyły pogłoski, że Niemcy i Sowieci podpisali pakt o nieagresji i podzielili Polskę między siebie. Na mocy tego porozumienia Armia Czerwona miała wycofać się za linię Bugu. A więc naziści znów przyjdą. Niemożliwe. Wujek Staw musiał się pomylić. Ubrałem się i poszedłem zobaczyć to na własne oczy. A wujek wcale się nie mylił. Sowieci odjeżdżali. Za nimi ciągnęło trochę żydowskich furmanek. Żydzi uciekali, zabierając ze sobą swój mizerny dobytek. Wałęsałem się przez cały dzień. Gdy wieczorem wróciłem do domu, usłyszałem rodziców gwałtownie spierających się w sąsiednim pokoju. Matka, bardzo rozgorączkowana, próbowała namówić ojca do wyjazdu z Izbicy. Lejbele, posłuchaj, mówię po rosyjsku, poradzimy sobie. Wszystko jest lepsze niż znoszenie nazistowskich prześladowań. Słyszałam o ustawach antysemickich w Niemczech. To samo mogą zrobić tutaj. Ojciec powtarzał jednak uparcie. Nie chcę iść na wygnanie z małymi dziećmi. Tu się urodziłem i tutaj umrę. A poza tym, mówił, zanim przyszli Rosjanie, Niemcy byli tu, w Izbicy i nie działy się żadne okropności. Dużo później, gdy groziło nam krematorium, utrzymywano, że gdyby Niemcy urządzili pogrom i zabili wielu Żydów po pierwszym wejściu do Izbicy, byłoby to dla nas błogosławieństwem. Wszyscy pozostali Żydzi uciekliby na stronę sowiecką. W rzeczywistości, gdy Niemcy po raz pierwszy zajęli miasto, zabito 6 Żydów, między innymi naszego sąsiada, rzeźnika Breitmana. Społeczność żydowska złożyła to jednak na karb zamieszania panującego na froncie. Pewną rolę znów odegrała też nadzieja. Zawsze żywiliśmy nadzieję, że wszystko wróci do normalności. Teraz nasza jedyna droga ucieczki była zamknięta. Sowieci wyszli, a Niemcy jeszcze nie nadeszli. Nasze miasto stało się na pewien czas ziemią niczyją. Bandy tutejszych polskich chuliganów zaczęły zagrażać ludności żydowskiej. Niewiele było trzeba, żeby ich podburzyć. Wszędzie, na ulicach, na dworcu, w gabinecie burmistrza, wisiały duże, kolorowe afisze piętnujące Żydów. Jeden z obrazków przedstawiał dodawanie zdechłych szczurów do mielonej wołowiny na sprzedaż. Na innym duża wesz przeskakiwała z kołnierza Żyda na Polaka chrześcijanina, przenosząc tyfus. Jeszcze inne ukazywały Żydów jako morderców, wysysających z niewinnych chrześcijańskich dzieci krew, rzekomo do wypieku paschalnej macy. Niemiecka propaganda antysemicka szerzyła się jak zaraza. Nigdy nie rozmawialiśmy, nawet nie napomykaliśmy o tych afiszach. Tego rodzaju obrazki stanowiły po prostu część naszego życia. Nic nie mogliśmy na to poradzić. Czasem patrzyłem jednak na te afisze i zastanawiałem się, czy moi polscy sąsiedzi naprawdę wierzą w propagandowe bzdury. Przed wojną, chociaż stosunki bywały napięte, chrześcijanie i Żydzi utrzymywali ze sobą kontakty, razem pracowali i uczyli się. Teraz nie wiedzieliśmy, komu zaufać. Pewnego wieczoru około 6:00, tuż po kolacji, ściany domów zatrzęsły się od straszliwego wybuchu. Usłyszeliśmy przeszywający krzyk i potem zapadła zupełna cisza. Następnego dnia pojawiły się pogłoski, że dwaj kilkunastoletni mieszkańcy Izbicy, Maniek Królikowski i Jacek Malec, wrzucili granat w grupę Żydów stojących na ulicy. Wiele osób zostało rannych, między innymi kobieta, która kilka tygodni później zmarła z ran. Był to oczywisty akt zemsty za kolaborację bandy żydowskich komunistów z Sowietami. Mieszkańcy, obawiając się powtórzenia tego rodzaju aktów przemocy w pozbawionym władzy mieście, wysłali do Krasnego Stawu delegację z ciotką Miriam na czele, aby poprosić Niemców o przybycie i przywrócenie prawa i porządku. W Izbicy szybko utworzono tak zwaną Ortskommandantur der Wehrmacht i zapanował względny porządek. W pierwszych tygodniach okupacji życie toczyło się zwykłym trybem. Niemcy założyli obok stacji kolejowej szpital polowy dla lżej rannych żołnierzy Wehrmachtu. Spacerowałem swobodnie po mieście i bardzo chciałem zobaczyć Niemców z bliska, porozmawiać z nimi. Któregoś dnia, gdy starszyzna gminy żydowskiej wyznaczyła grupę Żydów do sprzątania niemieckich koszar, dołączyłem do tej grupy bez wiedzy ojca. Myliśmy podłogę, wynosiliśmy śmieci. Czas mijał. Wieczorem koszary zapełniły się żołnierzami, którzy wracali z ćwiczeń. Wydawali się mili, poprosiłem jednego z nich o papierosa.
Ach du kleiner Drost, to ty palisz, mały?
Wyjaśniłem, że to dla mojego ojca, który jest nałogowym palaczem.
A masz może przypadkiem siostrę?
Byłem chłopcem nieśmiałym, ale zorientowanym w kwestiach zasadniczych. Od razu podchwyciłem okazję.
O, tak, ma 18 lat,
odparłem.
Nie byłem pewny, czy on zdaje sobie sprawę, że jesteśmy Żydami.
Masz, powiedział. Cała paczka papierosów znalazła się w mojej ręce. Powtórz jej, żeby jeśli może przyszła tu jutro posprzątać.
Obiecałem, że powtórzę. W następnych dniach nieustannie nalegał, żebym przyprowadził nieistniejącą siostrę, czego wynikiem były kolejne dwie paczki papierosów. Poznałem go wtedy lepiej. Willi miał 20 lat, tylko 8 więcej niż ja, i na swój sposób był nieśmiały. Gdy znów zapytał o moją siostrę, wręczając mi jeszcze dwie paczki papierosów, zdałem sobie sprawę, że nie mam wyboru. Panie kapralu, chcę panu coś powiedzieć.
No mów, Tomek.
Czy pan mnie zabije, jeśli się panu nie spodoba?
Dlaczego miałbym to zrobić?
Dobrze. Oddaję panu te dwie paczki i zapłacę za resztę.
Tomek, co to znaczy?
Wszyscy tu jesteśmy Żydami. Chciałby pan spotkać się z żydowską dziewczyną? Wie pan, że to niebezpieczne? Willi pokręcił głową.
Nie jesteś Żydem, prawda?
Owszem, jestem. Czekałem w milczeniu. Instynktownie wyczuwałem, że ten Niemiec mnie nie uderzy, ale mimo to, gdy się we mnie wpatrywał, serce mi waliło.
Tomek, weź papierosy, a tu jest jeszcze trochę czekolady dla twojej siostry.
Zajął się swoją pracą i nigdy więcej nie wspomniał o tej sprawie. Wkrótce potem wyjechał na front i nigdy go już nie zobaczyłem. Początkowo Żydów zostawiono w spokoju. W mieście stacjonowały tylko oddziały Wehrmachtu, nie było SS, a żołnierze handlowali nawet pokątnie z mieszkańcami. Nagle pewnego dnia zabity został syn Leizora Sieczki, nasz sąsiad. Niemiecki żandarm zastrzelił go na ulicy po prostu dla sportu. To pierwsze rozmyślne zabójstwo w Izbicy wstrząsnęło nami wszystkimi. Uświadomiliśmy sobie, że prawo już nie chroni Żydów. Wkrótce potem na mieście pojawiły się obwieszczenia. Wprowadza się godzinę policyjną dla wszystkich Żydów od 5 po południu do 7 rano. Wszyscy Żydzi w wieku powyżej 6 lat zobowiązani są nosić na przedramieniu białe opaski szerokości 10 cm z niebieską gwiazdą Dawida. Żaden Żyd nie może opuszczać swego miejsca zamieszkania bez specjalnego zezwolenia władz niemieckich. Żydów obowiązuje zakaz podróży pociągami. Zakaz wszelkiego handlu dla Żydów. Za złamanie tych przepisów jedyną karą była śmierć. Społeczność żydowska została w ten sposób odizolowana od reszty mieszkańców miasteczka. Większość kupców, którzy wcześniej handlowali z polskimi chłopami, porzuciła swoje zajęcie. Ci, którzy tego nie zrobili, ryzykowali życie. W Izbicy jedynym dużym zakładem była państwowa cegielnia, produkująca specjalne cegły używane do budowy fortyfikacji wojskowych. Żydzi nie mogli tam pracować nawet przed wojną. 3 działające w mieście młyny dawały przedtem zajęcie wielu Żydom, ale teraz zatrudniano tam tylko chrześcijan. Przed wojną większość Żydów zajmowała się drobnym handlem i rzemiosłem. Małe żydowskie sklepiki i zakłady znajdowały się przy głównej ulicy. Mój ojciec miał sklep z alkoholami. Licencję na handel otrzymał od polskich władz w nagrodę za ochotniczą służbę w Legionach Marszałka Piłsudskiego w latach 1918-1919. Teraz, podobnie jak inni kupcy żydowscy, musiał zamknąć sklep. Ojciec zarabiał na życie dzięki temu, że zdołał zawrzeć umowę z przedsiębiorcą z Warszawy, panem Frydmanem, na dostawę drewna dla jego wytwórni prawideł do butów. Pana Frydmana, choć był Żydem, nie obowiązywały na razie ustawy antyżydowskie, ponieważ miał obywatelstwo amerykańskie. Kilka lat później zginął wraz z żoną i dziećmi. Ojciec spotykał się z panem Frydmanem w tajemnicy. Gdyby go schwytano, zostałby zastrzelony. Wielu Żydów, mających mniej szczęścia, głodowało. Nie chodziło się już co środę na targ, na rynku sztetl, żeby pogadać ze znajomymi, kupić co trzeba i sprzedać towar. Żydzi musieli potajemnie przekradać się na wieś, aby kupić żywność. W Izbicy przed wojną kwitło bogate i różnorodne życie kulturalne. Teatr amatorski, w którym grywał czasami mój ojciec, był teraz zamknięty, podobnie jak kino i biblioteka. Wciąż jednak działało wiele stowarzyszeń politycznych i religijnych. Spotkania odbywały się w domach, a Beit Midrashim wciąż skłaniał Żydów do modlitwy i nauki. Szkoły publiczne były oczywiście dla nas zamknięte. Uczono nas jednak potajemnie w domach, nie przerwaliśmy nauki. Naszym nauczycielem był Rebbe Jakob Itzhak Lewand, a lekcje odbywały się w jego kuchni. Pamiętam, jak siedziałem w tym ciemnym pomieszczeniu razem z 8 czy 10 innymi chłopcami w wieku od 7 do 13 lat wokół starego stołu. Każdy z nas miał przed sobą modlitewnik. Nudziłem się przeraźliwie. Świeciło słońce, a na zewnątrz było tyle do zrobienia. Czułem się jak w klatce. Bez końca mechanicznie powtarzałem za Rebę ustęp za ustępem po hebrajsku, w języku, którego nie rozumiałem. Gdy któryś z nas ziewnął, Rebę wtykał swój niezbyt czysty drewniany wskaźnik w otwarte usta delikwenta, nie pozwalając mu usnąć. Przed wojną w szkole publicznej prowadzono lekcje religii zarówno dla katolików, jak i Żydów. Podręczniki były w języku polskim, który naturalnie rozumiałem, a ilustracje wydawały mi się ciekawe. W hederze powtarzałem jednak machinalnie to, czego wykułem się na pamięć. Ojciec nigdy mnie nie sprawdzał, ale swoje wiedział. Powiedział kiedyś: Tojwi, nie będziesz nawet umiał odmówić za mnie kadyszu, gdy przyjdzie czas. Miał rację, teraz tego żałuję. Czułem się trochę zawstydzony, że moi koledzy robią postępy w studiach nad Gemarą i Rashim, podczas gdy ja wciąż borykałem się z podręcznikiem dla początkujących. Pewnego razu w czasie wakacji u babci w Zamościu zostałem poddany prawdziwej próbie. Babcia poprosiła mnie, żebym przeczytał modlitewnik. Bez trudu powtórzyłem wszystkie zapamiętane wersety i wszyscy byli ze mnie bardzo dumni. Później, gdy dziadek zabrał mnie do synagogi, bałem się, że te nieliczne zapamiętane wersety nie wystarczą. Szybko odkryłem jednak, że muszę tylko naśladować innych modlących się Żydów. Tak jak wszyscy kiwałem się z zapałem w przód i w tył, intonując co jakiś czas amen, a jednocześnie niecierpliwie wyczekując,